Przy mikrofonie Michał Trela spotykamy się, żeby porozmawiać o wydarzeniach 21. kolejki Ekstraklasy, a razem ze mną jest Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
Zapowiadaliśmy przed rundą wiosenną, czyli całkiem niedawno, że walka o mistrzostwo zapowiada się naprawdę fascynująco i może być świetna runda, w której będzie się wiele działo, ale mam takie poczucie, że dwie kolejki rozegrane jeszcze więcej pieprzu dodały tej walce. Teraz jeszcze mniej wiemy, jest jeszcze ciekawiej, bo różnice zrobiły się bardzo małe i ta kolejka przyczyniła się do tego mocno, bo mieliśmy drugą z rzędu porażkę Śląska Wrocław, który przecież od pół roku nie przegrywał. Mieliśmy kolejny mecz na szczycie. Teraz z tych meczów pomiędzy czołową szóstką będzie sporo, właściwie co kolejkę taki. Były męczarnie Rakowa Częstochowa, więc mamy naprawdę sporo do omówienia i właśnie na górze tabeli chciałbym zacząć, dlatego że mecz Lecha i Jagiellonii, właściwie Jagiellonii z Lechem, wybijał się tak piłkarsko na pierwszy plan przed tą kolejką. Wiem, że były derby Łodzi, wiem, że one też były ważne dla układu dolnej części tabeli i na pewno o nich porozmawiamy, ale chciałbym, żeby na pierwszy ogień jednak poszła walka o mistrzostwo, bo Jagiellonia po raz pierwszy od niemal roku przegrała na własnym boisku, przegrała z Lechem Poznań i chciałbym cię spytać, jak Twoim zdaniem, jak duże znaczenie przypisujesz temu meczowi? Co takiego się wydarzyło? Czy to jest jakiś sygnał, że Jagiellonia nie wytrzymuje jednak tej presji, że jak wskoczyła na pozycję lidera, to od razu po raz pierwszy w tym sezonie przegrała u siebie? Czy Lech zaczyna zdawać te najważniejsze egzaminy? Czy trochę to byłoby dorabianie teorii do wyniku, bo wygrana była dość szczęśliwa, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała druga połowa, ile sytuacji miała Jagiellonia i choćby w ostatniej akcji meczu mogła być 2-2 i Lech chociaż odniósł sukces, no to nie był sukces, który można uznać za pokaz siły. Jak to twoim zdaniem to wyglądało?
Dla mnie ten mecz to był mniej więcej w takim stylu, że ta Jagiellonia po prostu no kiedyś w końcu musiała u siebie przegrać. Kiedyś taki mecz musiał przyjść, że będzie dobrze grała, będzie generalnie w miarę wszystko nieźle funkcjonowało, no ale tak się ten mecz ułoży, tak to wszystko będzie wyglądać, że się nie uda odnieść zwycięstwa, nawet nie tyle zwycięstwa, ile po prostu przyjdzie porażka. Tutaj według mnie Jagiellonia troszkę przespała pierwszą połowę i może rzeczywiście tutaj ta presja ją trochę przygniotła, bo był pełny stadion. W Białymstoku mimo wszystko przy tak pełnych, wypełnionych trybunach ta drużyna gra rzadko, no bo nie czarujmy się, że tam są komplety na każdym meczu, a tutaj Lech, Święto, jakieś tam grupy kibicowskiej sprawił, że ten stadion wypełnił się niemal w komplecie. Więc ta presja pewnie była jakaś dodatkowa i oczywiście ten mecz się tak w pierwszej połowie wyglądał, że miałem wrażenie, że Lech właśnie, że to ze strony Lecha będzie pokaz siły. Przynajmniej w początkowej fazie tak to wyglądało, bo Lech był dla mnie lepszym zespołem. Jakoś tak sobie sprawniej wszedł w ten mecz, ustawił go sobie. Oczywiście drugi gol trochę po przypadkowym rzucie karnym, ale wcale nie można mieć było jakichś wielkich pretensji o to, że Lech prowadzi dwoma bramkami po przerwie. Natomiast w drugiej połowie był to już taki typowy Lech z rundy jesiennej, który potrafił praktycznie w większości meczów, prawie w każdym, mieć takie fragmenty, że zupełnie tracił kontrolę nad tym, co się działo i to odnosiło się do meczów także tych, które wygrywał. No chociażby ten mecz z Jagiellonią jesienny, gdzie prowadził nie 2-0, a 3-0, a zremisował. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, aby skończyło się podobnie, czyli Jagiellonia wyrównała, a mogła nawet i ten mecz wygrać przy lepszej skuteczności, więc nie byłbym jako kibic Lecha w pełni, nie mówię, że niezadowolony, ale po prostu cały czas miałbym z tyłu głowy, że to dalej jest ten Lech, który nie potrafi kontrolować do końca meczu, no ale z drugiej strony cieszyłbym się, że to już nie są takie mecze jak właśnie ten z Jagiellonią w Poznaniu, jak ten w Radomiu z Radomiakiem w ostatniej kolejce, czy jeszcze kilka innych, w których Lech po prostu nie dowoził zwycięstw. Teraz dwa pierwsze mecze, dwa razy właśnie te wszystkie grzechy się powtarzały, ale te zwycięstwa dowoził, jest już naprawdę bardzo blisko tej uciekającej jesienią dwójki, czyli Jagiellonii i Śląska, więc w tej chwili Lecha już można traktować jako takiego no, pełnoprawnego kandydata do Mistrzostwa Polski. Jak mamy te, mówimy o tej szóstce, to myślę, że ten Lech z tej szóstki się tak trochę wyżej wysforował niż Raków, Legia czy nawet Pogoń.
No tak, przede wszystkim cały czas jesienią od Lecha oczekiwano, że zacznie budować jakąś przewagę, wykorzystując to, że Raków i Legia były zaangażowane w europejskie puchary. On tej przewagi nie budował. Teraz to są dalej 2 punkty straty do pierwszego i drugiego miejsca. Natomiast nad tymi zespołami, które przed sezonem wskazywano jako głównych kandydatów, to są 3 punkty, 4 punkty przewagi. Jakaś zaliczka drobna się zaczyna teraz pojawiać. Tylko no mam trochę problem z tym meczem, bo z jednej strony wiadomo, że zawsze opowiada się o piłce trochę przez pryzmat wyniku. Jest to takie wyświechtane, że zwycięzców się nie sądzi, ale nie lubię tego powiedzenia, więc w naszym podcaście nie musimy w ten sposób rozmawiać. No ale trudno ganić kogoś, kto wygrał jako pierwszy na tak trudnym terenie, gdzie każdy obrywał, gdzie Legia przegrała bezdyskusyjnie, gdzie Raków przegrał bezdyskusyjnie. No ale z drugiej strony, no, jak się spojrzy na ten mecz, odcinając od wyniku, no to rzut karny w drugiej, na 2-0 w pierwszej połowie dla Lecha, to nie była jakaś wypracowana sytuacja, ratunkowa akcja. No takie zagranie ręką przypadkowe, bezdyskusyjne, ale w sytuacji zupełnie niegroźnej. No prezent, który Lech dostał. Pierwszy gol, bardzo ładny, świetny strzał Marchwińskiego. No ale też to jest strzał z dystansu. No takie gole też się liczą, ale nie była to jakaś super wypracowana akcja. Ten gol jako owoc przewagi Lecha i jego świetnej gry. No, indywidualny błysk Marchwińskiego, strzał wpadło. No i na bardzo długo to były jedyne dwa celne strzały oddane przez Lecha. No i to oglądanie drużyny, która właśnie ma tyle indywidualnych umiejętności, a ma problem z utrzymaniem się przy piłce w drugiej połowie, z wymienieniem kilku podań, no, która się tak rozpaczliwie dość broni. Tam przecież była decyzja o rzucie karnym, później odwołanym rzucie karnym, bo był spalony wcześniej. W ostatniej akcji meczu ta piłka strzelona przez Kali Skanera, obroniona przez Mrozka na raty, na linii, tak ją wyłapał dwukrotnie. Oczywiście są takie momenty w sezonie, gdzie potem jak się siada i drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski, no to się szuka takich symbolicznych, jakichś kluczowych, przełomowych momentów. I ta sytuacja z Mrozkiem w ostatniej minucie ma potencjał na coś takiego, że potem się będzie do niej dorabiać mitologię, ale mimo wszystko dzisiaj patrząc z dzisiejszej perspektywy, gdy Lech nie jest mistrzem, tylko nadal ma stratę, nadal ma wiele do ugrania, to wciąż widzę w tej drużynie więcej mankamentów niż powodów do zachwytu, mimo przecież idealnego startu z nowym trenerem. I mam też tak, że przez to, jak trudny ma terminarz Lech, o tym wspominaliśmy tydzień temu, to, że teraz zagra ze Śląskiem, że potem będzie mecz z Pogonią w Pucharze Polski i z Rakowem znowu w lidze, no to no, mam poczucie, że w Lechu narracja się może wywrócić przy każdym jednym niepowodzeniu i właściwie to wygranie w Białymstoku nie będzie miało znaczenia, jeśli nie pójdzie za tym wygranie kolejnego i kolejnego i kolejnego meczu. Że dopiero jak Lech na początku marca będzie miał już za sobą te wszystkie najtrudniejsze mecze i dalej będzie miał, nie wiem, komplet zwycięstwa albo prawie komplet z jakimś remisem, no to będzie można powiedzieć, to jest murowany kandydat do mistrzostwa. A na razie jeszcze bardzo trudno mi jest coś takiego powiedzieć.
Ja na pewno nie powiem, że Lech jest murowanym kandydatem do mistrzostwa po tych dwóch meczach, ale no trzeba też mimo wszystko zauważyć, że z tej szóstki to on, właśnie Lech i Pogoń Szczecin wystartowały najlepiej, bo zdobyły komplety punktów, więc tu jest jakiś taki plus dla tych zespołów. No a zobaczymy, no Lech teraz gra ze Śląskiem u siebie, więc wszystko przed nim. Jeśli ten mecz wygra, to chyba już wyprzedzi Śląska w tabeli. Więc nawet potem, jak przyjdzie jakieś potknięcie ewentualnie w Częstochowie, no to dalej będzie w tej grze. No. W tej chwili naprawdę no, jakiś tam Lech sobie fundament stworzył tymi dwoma zwycięstwami, żeby go traktować poważniej niż przed rozpoczęciem sezonu. Natomiast rzeczywiście no, te wszystkie mankamenty, o których ty mówiłeś i o których ja mówiłam i które dostrzegamy są i to powinna być lampka ostrzegawcza, że no, tam jest nad czym pracować i jest co poprawiać.
Tak,
Że po prostu takie mecze jak w Białymstoku może będą się powtarzać, ale niekoniecznie zawsze uda się utrzymać to prowadzenie i dowieść do końcowego gwizdka 3 punkty.
Tak, i jednocześnie nie, ta porażka nie sprawia też, że Jagiellonia pokazała mi, że to nie jest zespół na format mistrzowski. No to nie jest zespół doskonały, takich nie ma w walce o mistrzostwo, ale Jagiellonia wciąż myślę, że w drugiej połowie pokazała dobrą reakcję, pokazała, że potrafi zdominować tak silną drużynę jak Lech Poznań, wrócić do meczu, bo do tego meczu wróciła. Nie udało się przekuć tego w punkty, ale to dalej jest drużyna, po której nie widać jakichś wyraźnych symptomów hamowania. Tylko jeszcze powiem, że jeśli sporządzić taką tabelkę bezpośrednich meczów tylko pierwszej szóstki w tym sezonie, to widać po niej wyraźnie, jak trudno jest komukolwiek zdominować te bezpośrednie starcia. W tej tabelce pierwsze miejsce na razie zajmuje Śląsk Wrocław, mimo tej niedawnej porażki z Pogonią Szczecin, ale to są 4 zwycięstwa, remis, porażka. Z tym, że trzeba pamiętać, większość teraz w rundzie rewanżowej spotkań z czołówką Śląsk zagra na wyjazdach, więc trudno będzie utrzymać tak dobrą średnią punktów jak obecnie, bo to jest 2,17 na mecz z czołówką. Najgorzej wypada Legia, która rozgrywała tylko 5 takich meczów. To jest 1 zwycięstwo, 1 remis i 3 porażki. Natomiast Pogoń, Raków, Lech, Jagiellonia to są bardzo podobne wyniki. 10 punktów Pogoni, 8 Rakowa, 8 Lecha Poznań, 7 Jagiellonii. I wydaje się tutaj, że chociaż te bezpośrednie starcia są oczywiście ekscytujące, są takie przyciągające uwagę, to trudno komukolwiek będzie akurat w tych meczach wypracować przewagę nad konkurencją. Tutaj wszyscy sobie wzajemnie odbierają punkty. To oznacza, że takie języczki uwagi w walce o mistrzostwo raczej są na miejscach 7-18, że tam się będzie główną przewagę nad konkurencją wypracowywać, bo tutaj na razie się nikomu to nie udaje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wiosnę. Natomiast Jagiellonia pozostaje liderem po tej kolejce mimo porażki, a jest to możliwe dzięki temu, że Śląsk Wrocław także. Jeszcze chcesz coś
jeszcze
tutaj
jedną
dodać?
Tylko uwagę chciałbym do Jagiellonii dodać. To znaczy to myślę, że trener Siemieniec powinien troszkę, nie wiem, zwrócić uwagę na taką dyscyplinę zawodników w polu karnym, bo Jagiellonia sprokurowała w tym meczu 8 rzut karny w tym sezonie. I to jest największa liczba rzutów karnych w Ekstraklasie, więc trochę tego za dużo, zwłaszcza, że to nie są karne takie, że po prostu interweniuję, bo muszę i bo zawodnik jest sam na sam, czy blokuje jakiś strzał, interweniuje w sytuacji sam na sam, tylko takie prezenty, jak mówiłeś, więc trochę tego za dużo jak na lidera, bo myślę, że kilka takich prezentów Jagiellonia zupełnie takich no, z niczego podarowała rywalom.
Tak, zdecydowanie. A teraz przejdźmy do Śląska, który przegrał drugi raz z rzędu. To jest pierwszy od wielu lat, już nie pamiętam dokładnie ilu, ale lider po rundzie jesiennej, który wszedł w nowy rok kalendarzowy od 2 porażek. No i mimo, że wyniki meczów z Pogonią Szczecin i Stalą Mielec są identyczne, czyli porażki 0-1, to nie mogły to być inne porażki, bo o ile po Pogoni Śląsk zebrał sporo pochwał, mówiło się o tym, że był drużyną lepszą, grał ciekawą piłkę i generalnie nie było powodów, żeby siać jakąś panikę większą, no to już porażka ze Stalą Mielec i oddanie Stali Mielec 6 punktów w skali sezonu, bo jesienią Śląsk też przegrał w Mielcu, to już jest problem i to był też taki mecz, z którymi Śląsk miał jesienią często problemy. To znaczy drużyna przeciwna raczej cofnięta, raczej skupiona na tym, żeby oddać piłkę rywalowi i czekać na to, co on zrobi. I Śląsk okazało się, że no nie miał rozwiązań w ataku pozycyjnym. W drugiej połowie grał trochę lepiej niż w pierwszej. Kilka świetnych interwencji Mateusza Kochalskiego to jest stała śpiewka przy okazji meczu Stali Mielec. Jedno zaskoczenie po rzucie wolnym, sprytnie rozegranym, ale też bardzo łatwo minięcie obrońcy przez Ilię Szkurina. No, Aleks Petkow położony zupełnie prostym zwodem. Też taki gol, którego nie przystoi tracić czołowej defensywie ligi, najlepszej, nawet jeśli patrzeć na liczbę straconych goli. No i pytanie, czy rzeczywiście teraz są już jakieś twoim zdaniem większe powody do bicia na alarm w Śląsku, no bo tydzień temu raczej przeważały pochwały mimo przegranej.
No jak oglądałem ten mecz, to tak sobie przypominałem twoje słowa z naszego podcastu, gdy zapowiadaliśmy Ligę i tak trochę toczyliśmy taki mały spór na temat Śląska, bo ty byłeś właśnie bardziej sceptycznie nastawiony niż ja. Mi wydawało się, że chociaż wcześniej miałem też i dalej mam mnóstwo obaw co do Śląska, to jakoś tak uległem tym optymistycznym nastrojom płynącym z Wrocławia, że kiedy jak nie teraz. Natomiast ty tak dość chłodno na to patrzyłeś i mówiłeś, że to będą takie mecze, że po prostu jak nie będzie się działa piłka Exposito na nodze, to tam nie ma kto na siebie wziąć ciężaru zdobywania bramek. No i tak trochę jest, bo to już taki jest drugi mecz, w którym Exposito jest bez gola i jakoś tych takich zawodników wspierających go w tym zadaniu nie widać. No i ten Śląsk się męczy po prostu w ataku pozycyjnym. Nie dopisuje szczęście, które dopisywało jesienią, z którego tak wszyscy się oburzali we Wrocławiu. No ale taki jest futbol. W futbolu trzeba mieć też trochę szczęścia. Jak się go miało przez jakiś czas w nadmiarze, to potem to szczęście się odwraca. Dla Stali Mielec był to taki trochę dla mnie mecz odwrotny do tego, który oni mieli w pierwszej kolejce z Puszczą Niepołomice, czyli oni tutaj wystąpili w roli Puszczy Niepołomice tym razem. To znaczy bronili się praktycznie przez cały mecz, bardzo w zasadzie mądrze, próbowali kontratakować, wykorzystali stały fragment gry. No i po prostu byli o tyle lepsi od Puszczy, że wybronili to zwycięstwo. Naprawdę, można powiedzieć, że Stal już praktycznie cel na ten sezon swój spełniła, podstawowy, bo
No
naprawdę
nie, hola,
sobie...
hola, 7 punktów przewagi.
No tak, no ale no chyba sobie...
Nie, ja jeszcze sobie
Jeszcze...
wszystko wyobrażam,
No
tak.
nie, no pamiętam też taką serię Stali, że też się już wydawało kiedyś, że są utrzymani, a potem mieli tak jeszcze... do końca się musieli potem martwić o utrzymanie oczywiście, no ale generalnie no, mają w tej chwili dużo spokoju, no jeśli wygrają jeszcze ten zaległy mecz z UKS-em niebawem, to już jednak chyba będzie można uznać, że misja jest kompletna.
Tak, i dlatego ja tutaj właśnie
oczywiście.
patrząc na tabelę, to jeszcze mówię hola hola, ale największy powód do optymizmu, jeśli chodzi o Stal Mielec, to jest po prostu oglądanie ich meczów. I to nie chodzi o to, że oni grają piękną piłkę, męczyli się z Puszczą długo, ze Śląskiem to też nie był piękny mecz, ale mimo wszystko i w jednym i w drugim meczu miałem poczucie, że tam jest trzymanie się jakiegoś planu, że oni wiedzą, co chcą grać w danym meczu, jak chcą to zrobić i są w stanie w miarę konsekwentnie to wykonywać. W pierwszym meczu to było w miarę konsekwentne kruszenie obrony Puszczy, aż się uda. Ze Śląskiem to było konsekwentne bronienie, ale ja nie widzę w tym zespole dzisiaj jakiegoś... No jakichś takich, że oni mają więcej szczęścia niż rozumu. Oni zdobyli 6 punktów i był w tym element oczywiście szczęścia na wiosnę, ale nie powiedziałbym, że jakoś wielce niezasłużenie są te punkty zdobyte. To dzisiaj, jak popatrzymy na to, jak wyglądają zespoły w lidze właśnie od 6., 7. miejsca w dół, to Stal jest takim, który można tylko chwalić. I pod tym względem tu bym się powiedział, że oni mają wszelkie szanse, żeby ten sezon skończyć w środku tabeli. Jeśli będą tak grali, bo to jest po prostu na dzisiaj ligowy średniak. To jest kandydat do spadku o tyle, że po prostu od 7. miejsca w dół wszyscy nimi są i wszyscy muszą uważać. Natomiast na boisku to nie jest drużyna, która gra jak kandydat do spadku. I oni tutaj pojechali do Wrocławia bez presji. W tym sensie mam poczucie, że wielkie znaczenie miało wygranie z Puszczą Niepołomice, że oni mogli jednak jechać do Wrocławia z poczuciem, że cokolwiek tam zdobędziemy, to będzie sukces, ale nic nie musimy i to było widać. I teraz jedzie tam Raków Częstochowa i wcale nie mam poczucia, że będzie to dla Rakowa łatwy mecz, bo po prostu Stal jest całkiem dobrze dysponowana. No a co do Śląska Wrocław, to ja tylko zaczynam dostrzegać jakieś takie niebezpieczne symptomy. Oczywiście z dystansu i patrząc na kwestie medialne, ale Dawid Balda, dyrektor sportowy, robił bardzo dużo szumu wokół siebie, wokół klubu przez ostatnie tygodnie. Bardzo korzystał z tego, że byli na świeczniku, chociaż gdybym tak, może go skrzywdzę, ale gdybym miał rozpisywać zasługi między trenera a dyrektora sportowego, dlaczego Śląsk jest tak wysoko, no to naprawdę chyba 90% bym przypisał Jackowi Magierze, a nie dyrektorowi i jego transferom. No a teraz Jacek Magiera, no może trochę z przymrużeniem oka, ale mówi, że no dyrektor trochę nie pomaga wypowiedziami, ale oni się chcą skupić na każdym kolejnym meczu. No ale dla mnie to są takie sygnały, że no nigdy nie jest dobrze, jak drużyna niespodziewanie zajmuje pierwsze miejsce po jesieni. No i jedni mówią, tak, to jest teraz ten moment, idziemy po mistrzostwo. Drudzy mówią, spokojnie, pamiętajmy skąd my przychodzimy i że zajęcie trzeciego miejsca to będzie dalej super wynik, bez paniki. No to jest niewątpliwie trudny moment dla Śląska teraz. I to, że jeszcze teraz jadą do Poznania, gdzie jest ryzyko, bo nie musi się tak skończyć, ale jest ryzyko, że Śląsk zacznie 3 porażkami i to naprawdę może zmienić zupełnie nastroje, jakie panują we Wrocławiu. A przecież, no właśnie, cały czas trzeba przypominać, oni rozgrywają świetny sezon i nie zdobycie mistrzostwa, nawet nie zagranie w pucharach, a bycie w piątce, to dalej będzie super sezon, a wiadomo, jak to u nas szybko potrafi często od ściany do ściany pójść. No i w Śląsku nie wiem, czy się jakaś taki problem nie zaczyna.
Tak, no ja mam dokładnie te same odczucia, te same oceny, jeśli chodzi o aktywność medialną dyrektora sportowego. No, po prostu uważam, że troszkę odleciał przed sezonem, ale chyba go tam sprowadzą na ziemię
No chyba
niedługo. No.
im szybciej, tym lepiej dla Śląska.
Tak. Ja też myślę, że to, co powiedziałeś, że na razie jego zasługi w tym, że Śląsk jest w takim miejscu, a nie innym, to są na razie co najmniej średnie.
No tak, no, bo dyrektor sportowy Jagielloni, który też zbiera mnóstwo pochwał, no to jednak jest zupełnie inna historia o tyle, że on człowieka znikąd, zupełnie nieznanego zrobił tym trenerem, więc nawet jeśli powiemy, że w Jagiellonii to wiele jest zasługą Adriana Siemieńca, no to koniec końców Łukasz Masłowski może powiedzieć, no a skąd się ten Adrian Siemieniec wziął? Kto go tam wstawił? A w Śląsku nawet tak nie można powiedzieć. No, Jacek Magiera był w Śląsku już wcześniej, 2 lata temu, był na kontrakcie, nie Dawid Balda go ściągnął z powrotem w walce o utrzymanie, więc no, dla mnie to jest beneficjent sytuacji, a nie sprawca sytuacji. Czyli mówię o Dawidzie Baldzie, że on jest liderem dzięki Jackowi Magierze, a nie odwrotnie. No ale to już zobaczymy, znaczy nie jest liderem, no jest wiceliderem. Zobaczymy, jak się losy Śląska będą toczyć dalej. Natomiast trzeba też powiedzieć, że bardzo dobrze weszła w rundę Pogoń Szczecin i że ona te potknięcia Śląska Wrocław, potknięcie Jagiellonii z tej kolejki wykorzystała. I o ile przed rundą na doczepkę trochę mówiliśmy o walce 6 drużyn o Mistrzostwo Polski, ta Pogoń była właśnie z 6. miejsca, atakowała z bardzo dużą stratą. To było bodaj jeśli dobrze liczę, 11 punktów do Śląska przed rundą, czyli 2 tygodnie temu. Dzisiaj to jest tylko 5 i dzisiaj nie ma powodów już, żeby o Pogoni mówić na doczepkę. Co też ważne, po wygranej ze Śląskiem Wrocław, no oni wrócili do takiego dość efektownego grania. Rozbili 4-0 Radomiaka. Ten Radomiak naprawdę wszedł koszmarnie w ten rok i teraz sobie o nim porozmawiamy też na pewno, ale zaczynając od Pogoni, od zwycięzców, no to są jednak dwa wyjazdy bez straconej bramki. Bilans 5-0 i to też jest wysłanie jakiegoś sygnału, moim zdaniem, że Pogoń jednak tego sezonu jeszcze nie spisała na straty. Pytanie, czy tutaj znowu nie ponosi mnie fantazja, bo właśnie było szczęśliwe zwycięstwo ze Śląskiem, do którego dorabiamy teorię, i była wygrana z Radomiakiem, co do której coraz mniej wiadomo, ile ona właściwie znaczy. No bo jeśli Radomiak traci 10 goli w dwóch pierwszych meczach, przegrywa, czy jest demolowany przez każdego na razie w tym roku, przez Krakowie i Pogoń, gra w dziesiątkę przez większość wszystkich spotkań, które rozegrał, wszystkich dwóch w tym roku, no to może nie można przypisywać zbyt dużej wagi temu ograniu tej drużyny. Jak to widzisz?
No rzeczywiście, no też mamy jakiś taki, tak, oceniając ten mecz, musimy mieć to z tyłu głowy, że od 30 minuty Radomiak grał w dziesiątkę. Gdy po poprzedniej kolejce rozmawialiśmy o tej klęsce Radomiaka w Krakowie 0-6 z Krakowią, to też no, cały czas asekurowaliśmy się, dobra, nie będziemy się tak pastwić nad tym Radomiakiem, bo grali od pierwszej minuty w 10, potem jeszcze kończyli w 9. No, no dobra, Krakowi wychodziły fantastyczne strzały, takie, które no, nie wychodzą co tydzień, co zresztą dzisiaj przekonaliśmy się, że Paweł Jaroszyński nie będzie takich pięknych bramek strzelał co tydzień, jak strzelał z Radomiakiem. No ale tu w tym meczu te pierwsze pół godziny, gdy obie drużyny grały po 10, ja cały czas odnosiłem wrażenie, że Pogoń jest drużyną o klasę lepszą. Z takim pewnym zdziwieniem nawet odsłuchałem wypowiedzi trenera Radomiaka, który mówił, że coś takiego, że w momencie, gdy zaczynaliśmy przejmować kontrolę nad meczem, straciliśmy bramkę. No ja tam przez te 20 parę minut, gdy padła pierwsza bramka, żadnej kontroli nad meczem ze strony Radomiaka nie widziałem. Nie widziałem żadnego przejmowania tej kontroli. Dla mnie mecz kontrolowała Pogoń, która rozprowadzała bardzo fajne ataki. Kamil Grosicki dwa razy wcześniej podawał piłkę w pole karne tak, że to już mogło zakończyć się golem. Za trzecim razem wyłożył już piłkę tak, że trudno tego było nie wykorzystać, i Ulvestad to zrobił. No, karny jak karny i ta czerwona kartka, no taki, znaczy on według mnie nie budzi żadnych kontrowersji, bo faul był i słuszne decyzje podjął sędzia. Natomiast no, no w takiej sytuacji może trochę niegroźnej, ale ja po prostu mam w tym meczu, miałem od początku tego meczu przekonanie, że Pogoń jest lepsza. Jedyne jeszcze, czym mogę Radomiaka usprawiedliwiać, to, że oni rzeczywiście byli bardzo, bardzo mocno osłabieni, bo de facto czterech zawodników wypadło im po meczu z Krakowią. Dwóch za czerwone kartki, dwóch za żółte. Środek pola został zdemolowany całkowicie. No ale generalnie no, no na razie żadnej jakości w tej drużynie nie widać, bo mówię, nawet grając 10 można się lepiej prezentować. A oni, o ile w Krakowie w drugiej połowie jeszcze próbowali grać odważnie, może dlatego to się skończyło taką aż szóstką, to tutaj w tym meczu przegrywali 0-3 do przerwy i w drugiej połowie już tylko się bronili. Zresztą Pogoń nie atakowała jakoś tak przesadnie. Znaczy ona naatakowała, ale też nie było jakiegoś takiego przesadnego dążenia do tego, żeby zdobyć kolejne bramki. Tak to było troszkę na pół gwizdka i tak po prostu robili w zasadzie co chcieli na boisku, brakowało im tam wykończenia, takiego może skupienia. No ale no w Radomiu w tej chwili sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, bo nawet jak ci zawodnicy powracają po tych pauzach, to drużyna na pewno jest mentalnie rozbita i ciężko to będzie w najbliższym czasie pozbierać trenerowi.
No właśnie dla mnie z perspektywy Radomiaka to takie upokarzające było, co się działo w drugiej połowie. Ja wiem, że oni mieli w pamięci to, że przegrali 0-6 i teraz by się przydało nie przegrać drugi raz aż tak wysoko, ale z drugiej strony Pogoń sobie nabijała minuty młodzieżowców w drugiej połowie. W ataku z przodu w samej końcówce no to już biegał Aleksander Gorgon i młodzieżowcy. I mimo wszystko Pogoń się utrzymywała przy piłce, stwarzała sytuację. Ja wiem, że Radomiak grał w dziesiątkę i sytuacja była mentalnie trudna, ale wydawało mi się, że no, gdy rywal już do tego stopnia jest zmieniony, jeśli chodzi o skład, no to można jakoś przejąć inicjatywę, spróbować strzelić jakiegoś gola na 1-3, skorygować ten wynik, w ogóle strzelić pierwszego gola w tym roku. Nie widziałem za bardzo takich prób i jeszcze to, że dali się dobić na 0-4 w samej końcówce, też gol młodzieżowca, no to jeszcze pogłębia takie, myślę, że fatalne nastroje i oni już mają w następnej kolejce bardzo ważny mecz, to znaczy starcie z Wartą Poznań, którą mają o punkt za sobą i jeśli w tym meczu także coś by im poszło nie tak, no to można się będzie naprawdę zacząć mocno obawiać o Radomiak. Grają na wyjeździe w Grodzisku. Akurat Warta tam się nie spisywała świetnie w zeszłym roku, no ale ograła tam niedawno Raków Częstochowa, więc o niebo lepiej weszła w sezon niż Radomiak. Radomiak nie będzie faworytem w tym meczu, kilka pauz jeszcze będzie trwało, więc są problemy i no to jest naprawdę zespół, który musi uważać, bo postartował 2 tygodnie temu ze środka tabeli, a po tych dwóch katastrofalnych występach to grozi no, taką spiralą nieszczęść i od razu nerwowością i zupełnie rzeczami, których się po Radomiaku nie spodziewano.
Tutaj trochę wychodzi na moje, bo ja tak trochę pieszczyłam kłopoty Radomiaka w zapowiedzi przedsezonowej, więc no zobaczymy, czy to będą rzeczywiście takie kłopoty chwilowe, które no, wynikają ze splotu jakiegoś tam no, nieszczęść, no bo jednak trzeba przyznać, że to rzadko się zdarza, żeby tak w dwóch meczach łapać trzy czerwone kartki na, nie wiem, 100...
Tak, na 180 minut.
Na 180 minut
tak.
To większość czasu grać w osłabieniu liczebnym, no ale to się też z czegoś bierze. No. Także muszą po prostu jak najszybciej przerwać tą spiralę, żeby w nią nie wpaść, żeby to się nie zrobił taki korkociąg jak kiedyś z Wisłą Kraków w tym sezonie spadkowym. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Pogoń, to myślę, że tam poszło jakieś chyba przykazanie od góry dla trenera, żeby jednak trochę odważniej stawiać na młodzież, że Pogoń, która jednak w ostatnich latach sporo zarabiała na promowaniu młodych piłkarzy, na ich sprzedawaniu, to była ważna część budżetu. Ostatnio ma taki moment zastoju, miała taki moment zastoju, jeśli chodzi o promowanie młodych i No i właśnie chyba to, że ten Paryzek wszedł zamiast Zachowicza w końcówce meczu, to o tym właśnie między innymi świadczy, że, no, że tam jednak chcą wrócić do tych podstaw, że po prostu no, po to szkolą piłkarzy, żeby raz grali dla Pogoni, a dwa, no, żeby ewentualnie kogoś wypromować i zarobić na nim.
To znaczy, ja też nawet bez przykazu z góry to dziwiłbym się, gdyby nie wykorzystał takiej okazji, bo to był idealny mecz, żeby nabić sobie minuty, jeśli chodzi o młodzieżowców. Co do tego zastoju, jeśli chodzi o promowanie młodzieży, też mówi się o tym w przypadku Pogoni, natomiast też żebyśmy znali skalę, czy pamiętali o tym, no oni w sierpniu raptem sprzedali za 3 miliony wychowanka do Serie A i wychowanka, który tam całkiem dużo gra, czyli Mateusza Łęgowskiego, więc
tak, no jeszcze Kowalczyk też chyba
tak.
niedawno odszedł.
No i to wiadomo, we wcześniejszych latach odchodzili, no ale tutaj mówimy o okresie od sierpnia, poprzednie okno transferowe. Naprawdę wiele klubów chciałoby sprzedać raz jakiegoś wychowanka do Serie A i jeszcze, żeby tam nie przepadł. No ale tu po prostu to, że sprzedaż Łęgowskiego sprawiła, że nie nabili sobie i kontuzja Wędrychowskiego, że nie nabili minut jesienią i w tym rankingu minut młodzieżowców wypadli słabo. Tu się pojawiła taka narracja, że jest w pogoni jakiś zastój, natomiast no, wydaje mi się, że tam cały czas jest grona zawodników, no i teraz będą się starali nadrabiać. No dla nich teraz można powiedzieć najtrudniejszy mecz w następnej kolejce, bo po zrobieniu trudnych rzeczy, czyli wygraniu dwóch wyjazdów do zera, mają spotkanie z ŁKS-em na własnym stadionie. No i typowa Pogoń w takim meczu straciłaby punkty w jakiś absolutnie szalony sposób. Jeśli mają być traktowani jako rzeczywiście kandydat do walki nawet o mistrzostwo, to oni po prostu muszą z takim ŁKS-em wygrać i nie ma tutaj żadnych, nie powinno być w ogóle żadnych wątpliwości. Jeśli lecimy dalej, to chciałbym tylko zauważyć, że w kolejce rozmawiamy po 8 spotkaniach, jeszcze bez meczu Górnika z Koroną. Tylko jedna drużyna, która grała w roli gospodarza, wygrała swój mecz. To był Raków Częstochowa. No i można by powiedzieć, nic ciekawego. No, Raków wygrał z Piastem Gliwice u siebie, czyli wrócił na zwycięską ścieżkę po porażce w Grodzisku. Ale mam takie poczucie, że cały czas nie jest z Rakowem dobrze i że wynik 3-1 zakłamuje obraz tego spotkania, bo dwa gole Raków strzelił w doliczonym czasie gry. Jeden z nich, ten kluczowy na 2-1 po rzucie karnym. Muszę też powiedzieć, że nigdy w to nie wątpiłem, ale trzeba ufać twojej intuicji, która już się tydzień temu spodziewała, że tam w Rakowie się robi nerwowo i że może być ciepło po porażce w Grodzisku Wielkopolskim. I rzeczywiście były doniesienia w tym tygodniu i z wirtualnej Polski, i z Weszło, że zostało źle odebrane to, jak zespół wygląda. No i ja nie widzę poprawy. To znaczy, oni uspokoili jakoś sytuację, że dopisali sobie 3 punkty, mimo że przegrywali z Piastem, ale wciąż widzę zespół, który ma masę problemów, który się po prostu męczy, który nie ma za grosz polotu, no i któremu tym razem udało się przepchnąć mecz kolanem, ale, no, ale to nie jest zespół, po którym widzę, że teraz się rozpoczyna marsz po Mistrzostwo Polski. Jak ty oceniasz to spotkanie?
Tak, no, progresu w grze zbyt wielkiego nie było. Natomiast ja uważam, że to nie było też tak, że Raków zasłużył w tym meczu na porażkę, na którą się jednak zanosiło dość długo,
Nie, na remis,
bo
tak bym powiedział.
wyrównanie. Tak, myślę, że to, że remis byłby tutaj bardziej sprawiedliwym wynikiem, ale, no, ale Raków no, wyszarpał to zwycięstwo. No i taka ciekawostka, taka może trochę statystyczna. Po raz pierwszy w tym sezonie Raków, jako w ogóle ostatnia drużyna w Ekstraklasie, zdobył bramkę po 90. minucie. Także że jakieś tam przełamanie było, bo to nie tylko jedna, ale dwie. Oczywiście ta pierwsza bramka padła po rzucie karnym. Był to taki klasyczny karny ery VAR-u, czyli faul, którego gołym okiem sędzia nie dostrzegł i raczej trudno by było, żeby dostrzegł, no bo tu naprawdę trzeba było się przyjrzeć, nie mówię, że w zwolnionym tempie, ale uważnie na monitorze z bliska, żeby zobaczyć, kto pierwszy tam kopnął w
Tak,
nogę,
zastanawiałem się, czy w
a
ogóle
kto
nie było
piłkę.
nakładki w tej sytuacji, no, że
No.
można to było w drugą stronę gwizdnąć tak
Tak,
z pierwszych ujęć. No.
no naprawdę, no, sytuacja stykowa. Ja się skłaniam ku temu, że karny był, ale naprawdę bardzo, bardzo stykowa sytuacja. No, no ten Raków w pierwszej połowie, no to był taki typowy jałowy Raków, który ma piłkę, atakuje, ale kompletnie nic z tego nie wynika. W drugiej połowie niewiele to się zmieniło. Też przypadkowy faul karny dla Piasta, prowadzenie, potem coraz większa nerwowość, no ale tym razem myślę, że była dobra reakcja, jeśli chodzi o zawodników rezerwowych, no bo ten chorwacki duet, który wszedł w drugiej połowie, to troszkę tą drużynę rozruszał, no i oni wypracowali te
Serbsko-chorwacki,
bramki.
bo
Serbsko, tak,
tak,
bo to
Vlahović jest Serbem, a
Vlahović,
tak.
tak, oczywiście i Skrnac, który miał takie dwa strzały głową w meczu z Wartą, które mu nie wyszły, znaczy nie było z tego bramek. Tutaj no, dość ładnie przyłożył tą głowę, jeszcze rozprowadził akcję na 3-1.
Bo
Także,
on coś w sobie ma, on nie jest tak zły, jak się o nim
no,
mówiło. No.
tak, no, to jest jeszcze młody zawodnik, on ma 20 lat, także też nie wymagajmy może cudów od niego, to nie jest jeszcze poziom taki, że on będzie co tydzień pokazywał, że jest fantastyczny i będzie ciągnął Raków. On ma się w Rakowie rozwijać i za rok, za dwa zostać sprzedany za większe pieniądze, bo to jest inwestycja Rakowa, o czym mówił prezes klubu, taka jak Muci w Legii, więc nie wiem, czy taką cenę osiągnie, no ale na pewno jest to zdolny chłopak i, no i musi po prostu częściej, coraz częściej pokazywać takie sytuacje, znaczy pokazywać, że można na niego liczyć, no ale tak jak ty powiedziałeś, Raków z taką grą to na pewno nie jest drużyna, która zdobędzie Mistrzostwo Polski. Jeśli to nie pójdzie do przodu, jeśli naprawdę nie zacznie ten Raków grać lepiej, z większą inwencją, z większą swobodą, to będzie jakieś punkty robił, będzie wygrywał, przegrywał, remisował, ale tak grając do Mistrzostwa Polski na pewno nie obroni.
Ja miałem, oglądając ten mecz, takie poczucie, że dużo się mówi cały czas o napastniku, ale właściwie to napastnik w takim meczu musiałby coś wykreować sam. No koniec końców Crnac, można powiedzieć, no pokazał, co może napastnik w takim meczu zrobić. Ładna główka, potem wywalczony karny, ale i jeszcze asysta. Natomiast myślę, że większym problemem tego Rakowa dzisiaj niż to, kto gra w ataku, jest to, jak oni w ogóle mają problem z kreowaniem sytuacji, jakie to jest schematyczne, że ta drużyna dzisiaj ma już taki status w Polsce, że wszyscy się, czy prawie wszyscy na nich ustawiają bardzo głęboko, że tam trzeba grać atakiem pozycyjnym, a większość tych piłkarzy, jeśli się mówi o ich charakterystyce, o wybijających się cechach, to są jednak aspekty takie, nie wiem, świetna wydolność, szybkość, dribbling, generalnie rzeczy, które wymagają przestrzeni. Gdy Raków ma trochę miejsca albo gra bez piłki, no to są rzeczy, w których większość z tych zawodników, jak Dawid Szparga mówi, aż trochę mi to zazgrzytało, ale że ktoś ma DNA Rakowa, no ale to ma na myśli właśnie coś takiego, że ktoś jest wybiegany, szybki, dobrze zakłada pressing, jest zdyscyplinowany taktycznie, natomiast no, od kontuzji Iwiego Lopeza są jakieś przebłyski Koczergina, powiedzmy, jakiegoś polotu, ale jeśli nie ma przebłysków Koczergina, to tam nie ma nikogo, kto byłby się w stanie wyłamać ze schematu. No oni, ich pomysł na kruszenie muru, to nie jest pomysł, tylko łupanie w ten mur cały czas, no i liczenie, że jakaś wyrwa się pojawi. No i tu się pojawiła, ale to nie jest to jakiegoś takie, zróbmy coś innego, zróbmy coś nieszablanowo, zagrajmy coś inaczej. To jest tylko plan A. Plan A rozpisany jeszcze według pryncypiów Marka Papszuna, które były pisane też na Raków o innym statusie, na którego nie aż tak wszyscy się nastawiali jak na drużynę, która jest w lidze potęgą, czy ma być w lidze potęgą. Ja myślę, że nawet jak przyjdzie wysokiej klasy napastnik, to on będzie miał w takiej drużynie bardzo trudno o strzelanie goli, bo będzie dostawał po prostu mało piłek.
Wiesz co, no, jeśli chodzi o atak pozycyjny, wszystko można sobie pięknie rozpisać, można mieć naprawdę to nawet wyćwiczone, ale gdy drużyna, jakaś przeciwnik broni się bardzo nisko, jest dobrze zorganizowany, musisz mieć jednego albo dwóch z przodu artystów futbolu, czyli ludzi takich, którzy, tak jak mówiłeś, wyłamią się ze schematu, potrafią na małej przestrzeni rozegrać piłkę albo potrafią przedryblować kogoś na małej przestrzeni, żeby zrobić chociaż odrobinę przewagi w tym murze, który stawia przeciwnik. No, popisać się jakimś strzałem z 20 metrów w okienko. No, musisz mieć takich artystów, jakim był Iwi Lopez. Ja myślałem, że takim zawodnikiem przynajmniej częściowo będzie John Yeboah, ale okazuje się, że on się tam jakoś niespecjalnie odnajduje. Jednak to jest według mnie zawodnik, który potrzebuje więcej przestrzeni. Bo to musi być
skrzydło,
tak,
granie
no,
dribblingiem,
tak.
Jakimś z kontry, to nie jest...
A to musi być zawodnik, który na metrze kwadratowym minie przeciwnika.
Tak.
No i takich ludzi w Rakowie nie ma. I stąd jest to męczenie. A druga rzecz, stałe fragmenty gry. No, Raków w tamtym sezonie, nie pamiętam już dokładnie liczby, ale jak się męczył w ataku pozycyjnym, to otwierał wyniki stałymi fragmentami gry. Tutaj też tego nie ma, więc jak gdyby dwie te takie podstawowe rzeczy, które sprawiały, że Rakowowi łatwiej się grało, że łatwiej się otwierało mecze, w tym sezonie leżą, no i stąd się biorą problemy.
Tak jest. No ale Raków wygrał jeszcze, powiedzmy, słowo o Piaście, który przegrał drugi raz z rzędu 1-3. No i tak to dobre wrażenie, które zrobił pod koniec jesieni, z jednej strony zatarł, bo znowu sytuacja w tabeli jest taka, że są tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Natomiast no to był taki mecz dla mnie typowy Piasta, czyli pokazujący znacznie lepszy występ w defensywie niż z Górnikiem, więcej dyscypliny, więcej przesuwania. Tam też nie ma artystów, pod pewnymi względami to są nawet dość podobne zespoły, tylko Piast półkę niżej. Podobne cechy wyróżniają pozytywnie, ale podobne problemy też ma Piast. No, udali się złamać, natomiast nie był to dla mnie mimo wszystko zespół, który po dwóch porażkach po zimie widzę, że o, to może być jakiś problem, że oni się zaplączą w walkę o utrzymanie, nie wiem, zawalili przygotowania albo coś tam nie gra w środku. No, dwie porażki Piasta, a dwie porażki, nie wiem, Radomiaka robią na mnie zupełnie inne wrażenie. Pytanie, czy ty jakieś lampki ostrzegawcze tam byś widział?
Czy nie widzę lampek aż takich ostrzegawczych, żeby Piast się miał martwić o utrzymanie w Ekstraklasie albo nawet o to, że będzie jakoś zagrożony. Natomiast myślę, że to, co tak trochę prorokowaliśmy, przypuszczaliśmy, że Piast będzie miał dużo lepszą wiosnę od jesieni, no bo ma wreszcie napastnika, no i generalnie Piast zazwyczaj ma lepsze wiosny. Na razie nie ma ku temu żadnych przesłanek. Dla mnie w tym meczu Piast naprawdę nic specjalnego nie pokazał. No bronił się mądrze, w miarę mądrze ostatecznie padł. Z przodu praktycznie nic nie zrobił. Bramka zupełnie przypadkowa. Także nic po tym Piaście z tego meczu dobrego nie zapadło mi w pamięci.
A jak oceniasz mecz Legii Warszawa z Puszczą? Bo tutaj można mówić o dużej sensacji. Oczywiście wiadomo, w całej Polsce mówi się o tym meczu z perspektywy Legii, a jako że my nie rozliczamy się z oglądalności i kliknięć, to chciałbym porozmawiać, zacząć od tego, jakie to musi być fantastyczne uczucie dla Puszczy Niepołomice, że wchodzą do ligi, grają pierwszy raz na Łazienkowskiej z Legią, która nie wystawiła rezerwowego składu, gdzie grało naprawdę wielu zawodników absolutnie podstawowych, gwiazd tej ligi. Remisują z tą Legią 1-1, nie przegrywają w sezonie ani razu z Legią. Wiadomo, że oni chcą się utrzymać, chcą punktów. Tutaj pewnie żałują, że nie dotrzymali zwycięstwa, bo znowu byli blisko, ale stracili gola. Natomiast jeśli nawet się to skończy spadkiem, to te dwa remisy z Legią są do wstawienia do jakiejś gabloty klubowej jako taki szczytowy moment niepołomickiego futbolu, bo to naprawdę był mecz, za który Puszczę moim zdaniem można tylko chwalić. No jasne, że można się było spodziewać, że oni, no jak zwykle trzeba powiedzieć, pękną, że nie dotrzymają tego prowadzenia 1-0 i tak dobrze z ich perspektywy, że dotrzymali z remisem, że nie przegrali tego meczu tak jak było w Mielcu, ale to jest zespół, który takimi występami mi imponuje po prostu, że nawet jeśli ktoś tak z lekkim lekceważeniem patrzy, że no Legia z Puszczą, no to może zagrać rezerwami teraz między meczami z Moldę idealnie, żeby oszczędzić zawodników. No nie, z Puszczą każdy się musi wymęczyć w tej lidze i nawet Legia.
Tak, no ja tutaj złego słowa na Puszczę nie powiem, bo po prostu dla nich ten mecz będzie wspominany pewnie zawsze przez kibiców, bo nie wiadomo, czy im się kiedyś jeszcze powtórzy taki wynik na Łazienkowskiej. Mogą naprawdę tylko trochę żałować, że nie udało się tego zwycięstwa do końca dowieść, bo wtedy szczęście byłoby pełne, no ale z drugiej strony też no też bądźmy obiektywni i Legia na porażkę w tym meczu nie zasłużyła. No, po prostu spychała tą Puszczę do obrony, starała się wyrównać, no i w końcu wcisnęła tego gola. Oczywiście na Legię poleje się fala krytyki, pewnie i słusznie, no bo powinna wygrać z Puszczą, no ale też czy no Legia no, robiła w tym meczu wszystko, żeby wygrać. Czasem nie wychodzi, chociaż naprawdę no, z perspektywy kibica Legii to nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego remisu. Więc dlatego teraz widziałem, że Maciej Rosołek, no jakby nie było bohater Legii, obrywa od kibiców Legii po uszach za wypowiedź po meczu, gdzie sobie tam zażartował, że odrobili jeden punkt do lidera, no ale i generalnie mówił, że zagrali dobry mecz. No ale no tak, taka jest specyfika Legii, że tam remis z Puszczą to jest porażka jeszcze w takich okolicznościach, natomiast no, Puszcza po prostu ma ten swój styl opracowany do perfekcji i każdemu praktycznie potrafi napsuć krwi. No i mówię, no to jest bardzo kosztowne. Widać, że w tych końcówkach oni już oddychają rękawami, no i wtedy taki zdeterminowany przeciwnik no, potrafi to wykorzystać, że się ktoś spóźni, że zabraknie asekuracji, no i tą bramkę zdobywa. No i tego Puszczy trochę brakuje, żeby po prostu być w lepszej sytuacji, no bo naprawdę możemy sobie wyobrazić bez żadnego problemu scenariusza, że oni zwycięstwo w Mielcu i zwycięstwo w Warszawie dowieźliby do końca, bo aż tak wiele naprawdę nie brakowało. Mieliby dzisiaj ile?
25 punktów, nie,
Punktów,
26.
6 punktów i naprawdę byliby w całkiem niezłej sytuacji, jeśli chodzi o walkę o
No by,
utrzymanie. No.
byliby na 10. miejscu, no,
No.
to w ogóle kosmos.
No.
No ale mimo wszystko
No ale nie są, no
to
bo
jest wliczone.
no
No, w
tak.
piłce trzeba rozkładać siły też, no
No.
i no, trzeba zakładać, że jak się wyprujesz przez tam pierwsze 70 minut, to będzie
No.
trudne ostatnie 20.
Tak.
Natomiast
No i
no, ja bym powiedział tylko, że zaczynam widzieć w tym zespole atut bramkarza, że Oliwier Zych od jakiegoś czasu, jak na początku mnie nie przekonywał, to znaczy bronił, co miał bronić, puszczał, co miał puścić, to mimo wszystko widzę, że on już któryś raz w Puszczy wybronił parę sytuacji. No to jest rzeczywiście, może być bardzo ważny czynnik w walce o utrzymanie, żeby mieć bramkarza, który właśnie czasem wybroni taki remis, choćby w meczu, w którym mogliby przegrać. No.
Tak. Mi się też spodobała jego wypowiedź po meczu udzielona w Kanale Plus, który gdy powiedział, że po tym meczu bolą go trochę pachwiny, bo musi bardzo dużo wykopów robić z całej siły na połowę rywala i no i po prostu, ale taka jest taktyka, więc pewnie on, który no, jest szkolony w Anglii, gdzie raczej bramkarze rozgrywają, znaczy no tak jak generalnie w większości teraz drużyn, nie tylko, także i w Polsce, no bramkarz ma rozgrywać piłkę, a nie wybijać ją do przodu z piątki czy ten, no to tutaj może rzeczywiście te trochę jego pachwiny ucierpiały, bo trochę tych wykopów zrobił. Kiedyś jeszcze w zamierzchłych czasach futbolowych to bramkarze nawet nie wybijali piłki, tylko z piątki wybijał forstoper albo stoper. No ale tutaj musi to robić bramkarz. A jeśli chodzi o Puszczę, to tylko jedna taka mała szpileczka, to znaczy chodzi mi o zachowanie Jakuba Bartosza, który no po prostu no zachował się w sposób taki no naprawdę głupi. Dotknął go Josue, on przewrócił się po chwili, no, takie udawanie, zarobił za to żółtą kartkę, która go chyba eliminuje z następnego meczu, więc naprawdę takie zachowania w dobie tego, że jest na boisku tyle kamer, wszystko widzi, zresztą to było na oczach sędziego, po prostu nie wiem, co piłkarzom czasami strzela do głowy, że się w taki sposób zachowują.
Tak, to prawda, przyłączam się, a co do Zycha i tej wypowiedzi, tylko bym chciał powiedzieć, że mimo wszystko bramkarzom dobrze ten pobyt w takiej drużynie czasem może zrobić. Przychodzi mi do głowy młody Wojciech Szczęsny, jego wypożyczenie do Brentford wtedy w trzeciej lidze angielskiej i on też to wspominał jako taką szkołę seniorskiej piłki i oczywiście później w seniorskiej piłce jako zawodnik Arsenalu, Romy, Juventusu grał w zupełnie inny sposób niż wtedy w Brentford, ale Ale trochę takiej szkoły życia też się przydaje na wstępie, gdy jesteś nastolatkiem zaczynającym przygodę, więc myślę, że Zykowi dobrze gra w takiej drużynie zrobi. Bramkarz może się w puszczy wypromować jak najbardziej.
Ja myślę, że generalnie no, zdecydowanie lepiej jest grać w Puszczy Niepołomice w Ekstraklasie niż przez pół roku trenować w Aston Villa i oglądać piękne mecze, na przykład Premier League na pięknych stadionach, ale oglądać, a nie uczestniczyć w nich, więc lepiej po prostu trenować w Niepołomicach i grać niż po prostu siedzieć na ławce w Aston Villa. Natomiast jeszcze, żeby zakończyć ten mecz, wątek tego meczu, no to chciałbym jeszcze zwrócić też na taką statystyczną, jak gdyby ciekawostkę, że Legia w tym meczu miała 19 rzutów rożnych. Oczywiście nic z tego nie wyszło w postaci bramek i Legia wciąż pozostaje chyba jedyną drużyną w Ekstraklasie, która po rzucie rożnym nie zdobyła jeszcze bramki w tym sezonie, więc jest tam chyba nad czym pracować. Może by wypożyczyli
Znaczy
trenera.
ten gol jakoś w następstwie rożnego padł,
No,
tak?
no
Było to
pewnym.
jakoś tam liczone, że
Aha, że to już można
tak,
zaliczyć, no
że
ale w każdym razie na.
powołuje się tu na Ekstra Stats. 140 rzut rożny w tym sezonie
Aha.
Ekstraklasy
No
wykonany przez
to.
piłkarzy Legii i pierwszy gol po tym stałym fragmencie gry. No
No.
więc, ale
No to rzeczywiście,
chociaż
no
to
to
nie
w
jest też
końcu
takie
przy.
typowe, bezpośrednie,
Tak,
tak,
tak.
że wrzutka gol, ale też trzeba powiedzieć, że też znowu Ekstrastats. Ostatni raz jedna z drużyn wykonała 19 rzutów rożnych w meczu Ekstraklasy 23 lutego 2020. To był Lech Poznań przeciwko Lechii Gdańsk, no więc też pierwszy raz od 4 lat aż tyle. No, rzeczywiście mając takiego wykonawcę jak no to Legia powinna w tym elemencie mieć znacznie lepsze wyniki. Natomiast wiadomo, że to jest strata punktów dla Legii i że takie mecze muszą wygrywać i 4 punkty zgubione w sezonie z Puszczą Niepołomice mogą ich drogo kosztować, ale z drugiej strony no, oni wciąż się utrzymują w tym wyścigu. 5 punktów straty, mają szansę przejść dalej w europejskich pucharach, więc jest to taka sytuacja, że jeszcze są te fronty dwa przypilnowane, że jeszcze nic tu nie jest przegrane. No i dopiero wtedy będzie można jakoś pomstować na Legię i narzekać, że nie potrafiła. Na razie jeszcze nie.
Pomstowałeś na Legię po meczu w Molde?
Jeszcze nie, po 20 paru minutach, ale no, wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak się potoczy druga połowa, jednak jakoś wybrnęli z tego i no i jest szansa, że wybrną, także awansują dalej. No ale rzeczywiście no, tak nierówną drużyną w obrębie jednego meczu nie można być, jeśli chce się uchodzić za klasowy zespół.
Ale ja
Tak.
myślę, że przejdą to
Też
Molde.
myślę, że przejdą, bo ta druga połowa pokazała, że grając już na swoim normalnym poziomie, to no, mogą być lepsi po prostu, że są w stanie zdominować tego przeciwnika. Mamy w ten sposób przebrnięte przez prawie godzinę rozmowy przez wszystkie zespoły liczące się w walce o mistrzostwo, więc możemy teraz porozmawiać o tym meczu, który był tak prestiżowo najważniejszy, wybijał się na pierwszy plan, a do tego miał znaczenie dla układu dolnej części tabeli, czyli Derby Łodzi, wygrane przez Widzew 2-0 na stadionie ŁKS-u. Widzew, no arcyważne spotkanie, nie patrząc w ogóle na kwestie łódzkiej rywalizacji, ale arcyważne po 4 porażkach z rzędu, po tym, że zaczynali się zbliżać niebezpiecznie do strefy spadkowej, no to odskoczyli. W ogóle w tym tygodniu mam wrażenie, że poczuli powagę sytuacji, bo tu raz wygrane derby, dwa ściągnięcie Rafała Gikiewicza, taki hit transferowy, którego zupełnie nikt się nie spodziewał, od razu do pierwszego składu, czyli takie nieczekanie, aż kontuzjowany pierwszy bramkarz się wyleczy. Kiedy wskoczy, kiedy będzie mógł grać, w jakiej formie, jak sobie poradzi młodzieżowiec, który go zastąpi, ile punktów w tym czasie ucieknie, tylko od razu ściągnięcie kogoś, żeby zastąpić na newralgicznej pozycji Henricha Rawasa, który odszedł. Więc chyba odczytali w Łodzi, w Widzewie, taki sygnał ostrzegawczy. Natomiast ŁKS, o którym tydzień temu nie rozmawialiśmy, bo grał dopiero w poniedziałek z Koroną, no, przegrał dwa spotkania na starcie rundy wiosennej i chyba trzeba powiedzieć, że ŁKS już spadł, że tutaj cudu nie będzie.
No chyba tak. No, już nie.
Nie, no
No,
to by już byłoby
postawmy
czarowanie,
sprawę.
tak.
To
No.
już by było czarowanie. No, ŁKS w tym meczu z Koroną Kielce w poniedziałek Nawet mi się podobał. Tam naprawdę pechowo przegrał. Oczywiście praktycznie w ostatniej akcji meczu stracił bramkę i mógł mieć pretensje, bo z przebiegu gry wcale to tak źle nie wyglądało. Przy 1-1 mieli też idealną sytuację sam na sam. Tutaj Derbach nie pokazali nic. Po prostu nie pokazali nic. Zgadzam się z wypowiedzią Marcina Baszczyńskiego, który miał żal do UKS-u przede wszystkim o to, że nie sprawdził nawet w jakiej formie jest Gikiewicz, bo po prostu praktycznie był on bezrobotny, więc na razie jeszcze o formie nowego bramkarza Widzewa zbyt wiele nie możemy powiedzieć. Poza tym, że na pewno doda pewności tej drużynie, bo ma taki charakter, że na pewno będzie to korzystne dla tego zespołu. No, Widzew zagrał bardzo mądrze. Widać było większą jakość piłkarską w decydujących momentach. Zadane ciosy w odpowiednich momentach, czyli w miarę szybko w drugiej połowie, potem dobicie w końcówce, żeby już nie było żadnych wątpliwości. No i taka solidna gra z tyłu, no po prostu nie pozwolili UKS-owi na nic, jeśli chodzi o ofensywę.
No i też piękna główka na 1-0 Jordiego
Tak.
Sancheza. Jak nie jestem jakimś przesadnym fanem jego talentu, to ten gol był naprawdę ładny, ważny, właśnie w dobrym momencie, tak jak mówisz, więc no, tutaj z perspektywy Widzewa to jest no, takie schładzające nastroje. To znaczy oni cały czas będą w tym młynie zespołów, które muszą uważać, muszą patrzeć za siebie, no ale uniknęli właśnie wpadania w jakąś spiralę jakichś negatywnych emocji, więc wszystko się potoczyło w tym tygodniu dobrze z perspektywy Widzewa po tej inauguracji z Jagiellonią, która im nie wyszła. No, o ŁKS-ie tutaj powiedziałeś wszystko, natomiast chciałbym spytać, czy uważasz, że Ruch też już spadł, bo jesteśmy po dwóch kolejkach. Mówiłem ja, że jeszcze za mecz z Legią aż takich bym nie rozliczał, natomiast no, już ta kolejka przyznała tobie rację, że jak walczysz o utrzymanie, to tak jak puszczenie po omicę, jedziesz na Łazienkowską i zdobywasz punkt, nawet jesteś blisko trzech, a nie zadowalasz się tym, że nie aż tak wysoko przegrałeś z Legią. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, no mówiłem, że absolutnie kluczowy mają mecz z Wartą i że tu już nie ma wymówek. No to skoro nie ma wymówek, to remisowanie 0 do 0 z zespołem, który no pewnie chcieliby wciągnąć, bo też jakoś trzeba kalkulować, kogo się goni, kogo się będzie wciągać i Warta jest takim zespołem, na który Ruch musi patrzeć. No i nie wciągnął Ruch tej Warty, znowu remis. No i jak wygrywasz jeden mecz na 21, to nawet mnie, który tyle optymizmu w tym podcaście od miesięcy roztaczał wokół Ruchu, kończą się argumenty i też patrzę nie tylko na liczbę punktów, ale na liczbę rozegranych spotkań, bo to ma też znaczenie. Ruch jako jedyny z zespołów z samego dołu rozegrał wszystkie 21 meczów. ŁKS jeszcze ma do rozegrania mecz ze Stalą Mielec. Mogą sobie kalkulować, że może coś w nim zdobędą. Puszcza Niepołomice ma do rozegrania mecz w Gliwicach. Nie jest powiedziane, że koniecznie tam przegra. Korona Kielce ma jeszcze dwa mecze. Mecz u siebie z Rakowem Częstochowa, który nie jest, jak mówiliśmy, nad drużyną, da się z nim zdobywać punkty i mecz poniedziałkowy w tej kolejce z Górnikiem Zabrze też może coś dorzucić do dorobku, a już teraz Ruch do tych bezpiecznych drużyn traci 7 punktów. To może wzrosnąć lada moment, ucieka czas, nie są w stanie pokonać Warty, nie są w stanie pokonać nikogo, niezależnie od tego, kto jest trenerem, ile transferów przeprowadzają. No więc pytanie, czy może mamy już dwóch spadkowiczów?
Ruch ma mimo wszystko 4 punkty więcej od ŁKS-u, ale no też jestem bardzo sceptyczny. No, po prostu nawet nie chodzi o to, jaka jest sytuacja w tabeli, ale o to, jak ten Ruch gra. No, oni po prostu są z przodu bezzębni zupełnie. No, drugi kolejny mecz, w którym praktycznie nie stwarzają sobie żadnej sytuacji bramkowej, jakiejś takiej stuprocentowej, nie mówiąc już o zdobyciu bramki. No strasznie kiepsko to wygląda. Ten początek meczu wydawał mi się taki nawet optymistyczny, bo ta Warta bardzo słabo weszła w mecz. Drugią trochę tak zdominował, było trochę takiego szumu z przodu, no ale żadnych konkretów z tego nie było. Tak naprawdę nie widać tam żadnych przesłanek, że ta drużyna może w ogóle wygrać w najbliższym czasie jakiś mecz, a tu nie chodzi o to, że oni mają wygrać jakiś mecz. Oni muszą wygrać minimum połowę meczów, które im zostały, a nawet to im niczego nie gwarantuje, czyli muszą wygrać ponad połowę meczów. No jeśli wygrali do tej pory jeden mecz, no to jakim cudem nagle to się ma zmienić?
No tak, i jadą w następnej kolejce na mecz z Jagiellonią. Oczywiście Lech tam wygrał teraz, ale, no, ale jakie jest prawdopodobieństwo, że za tydzień będziemy mówić inaczej? No może sobie wytniemy te słowa za tydzień i się okaże, że Ekstraklasa nas zaskoczy, no ale nie, brakuje mi już takich racjonalnych przesłanek, że Ruch jeszcze ma szansę. I, no i oni tej walki nie podejmują tak, w taki sposób, w jaki Puszcza, która rzeczywiście jest w strefie spadkowej, ale w każdym meczu jest na tyle konkurencyjna, że każdy jej musi się obawiać, kiedy z nią gra i ona nie musi cudów dokonywać. No ona musi ciułać punkty najczęściej jak się da, no a Ruch musi dokonywać cudów i nie widzę w tym zespole takiej... No...
Poza tym Puszcza ma to do siebie, że Puszczy wystarczy pół sytuacji i ona jakiegoś gola strzela.
Tak, rzeczywiście.
Nawet jak przegrywa mecze, ale po prostu no, jest w miarę skuteczna. No, nawet
tak,
można,
to
nie
fajną
wiem.
rzecz zwróciłeś uwagę, bo 26 goli Puszczy to jest najlepszy wynik z zespołów poniżej 10 miejsca, czyli od 11 w dół Puszcza strzeliła najwięcej. No to też jest jakiś atut, no, że...
Tak, no, jak strzelisz gola, no to zmuszasz przeciwnika do obrony, masz miejsce do kontratakowania, no, albo potem już się bronisz całym zespołem, no i czasami to utrzymasz i zdobywasz punkty, a Ruch nawet nie ma takiego punktu zaczepienia, żeby po prostu zmusić przeciwnika do otworzenia się, żeby grać z kontrataku i tak dalej. Naprawdę czarno to widzę w przypadku Ruchu.
No i zostało nam spotkanie zespołów, które są teraz w środku tabeli, czyli Krakowi i Zagłębia Lubin. Wspomniałeś trochę o Krakowi, że nie zawsze Pawłowi Jaraszyńskiemu będzie wszystko wychodzić. Natomiast w tym meczu też było jego świetne dogranie. Mogła być asysta, ale nie zostało to wykorzystane. Zmarnowana sytuacja w polu bramkowym. Krakowia w ogóle w tym meczu miała więcej sytuacji, wyglądała lepiej moim zdaniem. W ofensywie, no ona może być niezadowolona po tym remisie, mimo że to ona odrabiała straty, ona goniła wynik, był słupek w końcówce, była świetna sytuacja Kalmana wybroniona przez Jasmina Buricia, więc no było to pokazanie, tylko powiem, że mecz z Radomiakiem nie był przypadkiem. Nawet jeśli wtedy mówiliśmy, że wszystko tam wchodziło i nie zawsze będzie wchodzić, to gra była dobra mimo potężnych osłabień, bo zagrali bez pięciu stoperów, którzy potencjalnie mogli zagrać w pierwszej jedenastce.
Znaczy, to był taki mecz w miarę dwóch równych drużyn, ale ja odnosiłem wrażenie, jakby to Krakowia była gospodarzem, a nie Zagłębie. I Krakowia jak gdyby narzuciła swój styl, Krakowia bardziej chciała wygrać, według mnie miała więcej atutów piłkarskich, ale czegoś jej zabrakło, no zabrakło tego błysku, który był w meczu z Radomiakiem, gdzie tam po prostu, to nawet trener Zieliński na przedmeczowej konferencji zwrócił uwagę, że bo tam właśnie ktoś mu zadał pytanie o że się poprawiła skuteczność, a on tak dość sceptycznie do tego podszedł i powiedział, że Krakowia z Radomiakiem zdobywała bramki w sytuacjach takich, które nie były stuprocentowe. Więc tutaj decydował po prostu jakość strzałów. Natomiast tutaj tej jakości zabrakło, ale z drugiej strony też nie uważam, żeby remis jakoś bardzo Krakowie krzywdził, bo nie zapominajmy też o znakomitej sytuacji Mateusza Wdowiaka, który po prostu spudłował z kilku metrów i też w końcówce to było, mogło być 2-1 dla Zagłębia. Poza tym tak o tej sytuacji Kalmana, nie wiem, ale tak jak to oglądałem, potem już nie widziałem dobrej powtórki, ale miałem takie wrażenie, że on przyjmując piłkę, dotknął ją ręką. Także nie jestem do końca przekonany, czy gdyby to był gol i ta sytuacja została poddana analizie VAR-u, czy, czy ta bramka, ewentualna bramka nie byłaby cofnięta. Nie chcę mówić, że tak było, bo mówię, takie miałem wrażenie, potem nawet szukałem jakichś powtórek tego, ale nie znalazłem, więc z drugiej strony nie jest to aż takie ważne w tej sytuacji. Było jak było, no ale generalnie no Krakowia, to co mówiłem przed sezonem, jeszcze przed pierwszym meczem, że Krakowia jest dobrze przygotowana i na pewno w pierwszej fazie sezonu będzie dobrze grała i pewnie będzie punktować.
Tak, masz rację. Tylko mnie z perspektywy Krakowi martwiłoby to, że Michał Rakoczy jest tak ewidentnie bez formy. No, męczy się w tych meczach i ściągnięty teraz Mikkel Maigard zadebiutował z ławki. Zobaczymy, jak się będzie prezentował, ale nie zdziwiłbym się, bo dotychczas Rakoczego nie można było posadzić na ławce, bo po prostu nie za bardzo było go kim zastąpić. Natomiast no, on trochę woła o taki moment, żeby usiadł, za chwilę zobaczył z boku, wszedł z ławki, trochę go podrażnić, nie wiem, ale coś jest nie tak, a mówię to jako naprawdę fan jego talentu, ale no ale potrafi grać znacznie lepiej niż w tych ostatnich meczach,
Ja
nawet kiedy Krakowia wygląda dobrze.
też tak zauważyłem, że od kiedy dostał opaskę kapitana, to też trochę za bardzo się koncentruje na takim pokrzykiwaniu. Strasznie dużo gestykuluje, tak po prostu nie wiem, czy to wynika z frustracji, że coś tam mu nie wychodzi piłkarsko,
Znaczy on
ale
często
myślę,
miał taką mowę ciała, nawet bez opaski,
miał
że
taką.
widać było po nim niezadowolenie. No może
Tak.
to jest jeszcze
No.
cecha młodości, ale widać, że jak coś mu nie wychodzi, no to cały świat widzi, że mu nie wychodzi. No.
Tak, no. Myślę, że troszkę powinien tak sobie dać na wstrzymanie i bardziej się skupić na czysto piłkarskich takich umiejętnościach. No, na pewno nie wiem, on może liczy na to, że latem będzie już gdzieś mógł przejść do ligi zagranicznej. Ja bym go przestrzegał mocno przed takim transferem, bo po prostu widzimy, co się dzieje z polskimi piłkarzami, którzy twierdzą, że są gotowi do gry w ligach lepszych, zagranicznych, a potem przychodzi brutalne zderzenie z rzeczywistością. Myślę, że tak by było też w jego przypadku. Także jeszcze trochę pracy przed nim i niech on jeszcze trochę pogra w polskiej lidze i nabierze doświadczenia, ustabilizuje formę, a wtedy dopiero będzie może gotowy do gry w lepszej lidze.
Tak, 100% racji, a na koniec zostawiłem takie, no może nie najprzyjemniejszy wątek z ligi, ale tak się cały czas prześlizgujemy po tym Zagłębiu Lubin i omijamy, bo jest tak w środku tabeli i ani nic się tam dramatycznego nie dzieje, ani fantastycznego, ale miałem dzisiaj taką myśl, no od ponad roku Waldemar Fornalik, jeden z najlepszych fachowców, najbardziej cenionych w lidze, prowadzi tę drużynę. Były trzy okna transferowe, z czego to letnie naprawdę dobre, patrząc na nazwiska takie, które wydawało się, że wzmacnia drużynę. Trzy okresy przygotowawcze. Ta drużyna jest tak nijaka, jak była wcześniej, jak była za Piotra Stokowca, jak była za poprzednich trenerów. No, to Zagłębie. W niczym nie widać po nim, że jeden z najlepszych fachowców w lidze pracuje tam od ponad roku i stwierdziłem, że trzeba w końcu dać wyraz rozczarowaniu swojemu, bo rzeczywiście spodziewałem się czegoś zupełnie innego i myślałem, że to ruszy w zeszłej wiosny, nie za bardzo ruszyło, było trochę nerwowo. Myślałem, że po transferach w lecie w tym sezonie ruszy, nie ruszyło. Teraz myślałem, że no dobra, drużyny Waldemara Fornalika zwykle wyglądają lepiej wiosną. Było dużo transferów, teraz miał dużo transferów w lecie, teraz miał czas spokojnie uformować z tego drużynę, poodcinał tych, którzy mu nie pasowali, to teraz ruszą. I oczywiście to jest wciąż możliwe, ten jeden punkt w dwóch meczach nie powinien jakoś być powodem do paniki, zwłaszcza, że grali z Lechem. Tutaj z Krakowią można też zremisować, nie jest to jakaś kompromitacja. Natomiast no, sama gra, samo to, jak ten zespół wygląda, on jest cały czas doskonale nijaki. No i pytanie, czy to się w ogóle ma szansę jeszcze zmienić, bo przecież to już było odpowiednio dużo czasu i narzędzi, żeby trener odcisnął jakieś piętno na zespole.
Może trener Fornalik ma już swój prime za sobą, bo nie zapominajmy, że On nie odszedł z Gliwic dlatego, że Piast grał bardzo dobrze, tylko dlatego, że Piast grał bardzo źle. Nie wiem, może przychodzi na trenerów czasem też taki moment, że ich pomysły się wypalają, że to, co do tej pory skutkowało, przestaje przynosić efekty, że trzeba czegoś nowego poszukać, a nie zawsze już jest ta energia, już jest ten jak gdyby zamysł, no jakieś takie, może jakieś wyczerpanie zawodowe. No nie wiem, może też tak bywać. Wielu trenerów tak ma, że to jest też trochę jak z karierami piłkarskimi. Jest okres, że wszystko idzie fajnie, cały czas do przodu, a w pewnym momencie no, po prostu ta kariera przestaje się układać. Niewielu jest takich też trenerów, którzy zawsze w każdym miejscu swojej pracy odciskali piętno na drużynie, mieli też takie swoje kluby, miejsca pracy, gdzie im po prostu nie wychodziło. Może tak jest z tym Zagłębiem, gdzie w Zagłębiu czasami komuś coś wychodziło, ale tak naprawdę to bardzo często trenerzy tam sobie łamali zęby i tam dość często trenerzy też nie osiągali zbyt wiele, bo to jest też taki klub, który owszem zdobył 2 razy Mistrzostwo Polski, ale tak generalnie kojarzy się wszystkim nam z taką przeciętnością, która tam chyba wszystkich zadowala.
Tak, i tym optymistycznym akcentem pożegnamy się teraz
Znaczy,
na tydzień, może nie, ale.
Znaczy, ja bym jeszcze tylko chciał może trochę przeprosić kibiców Korony Kielce, bo tak się pechowo składa, że 2 pierwsze kolejki grają mecze w poniedziałek, a my nagrywamy to przed tym meczem, więc specjalnie o tej Koronie nie możemy nic powiedzieć, nie mówimy, no a byłoby o czym, bo ten piękny gol twojego faworyta transferowego w meczu z ŁKS-em to był wart omówienia, no ale myślę, że jeszcze znajdziemy okazję o tym, żeby o Koronie trochę więcej pogadać.
Tak, dlatego że w następnej kolejce Korona gra z Legią 25 lutego, czyli w niedzielę o 17:30, więc idealnie akurat na świeżo przed naszym terminem nagrania, więc możemy nawet zapisać sobie, że jak się nie wydarzy nic naprawdę innego, to zaczniemy od Korony Kielce za tydzień, tak żeby nadrobić to, co się nie udało w pierwszych 2 wydaniach tej wiosny. A za dzisiejsze spotkanie już bardzo dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela i słyszymy się za tydzień. Będziemy rozmawiać nie tylko o Koronie Kielce, ale o niej też.